Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Informacje z kraju. Beata Szydło, kandydatka PiS na premiera po jesiennych wyborach parlamentarnych, rozpoczęła w poniedziałek spotkania z wyborcami. Prezydent elekt Andrzej Duda symbolicznie przekazał jej autobus. Powiedział, że ten polski autobus stał się symbolem jego spotkań ze zwykłymi ludźmi, które odbywały się w czasie kampanii prezydenckiej.
Ten autobus dzisiaj, ja już nie jako kandydat, ja już ten, co do którego moi rodacy, wyborcy podjęli decyzję, przeznaczając inną rolę, przekazuję go dzisiaj symbolicznie dawna szefowej mojego sztabu, pani prezes Beacie Szydło.
Wiceprezes PiS-u poseł Beata Szydło powiedziała, że jej podróż po kraju będzie największą debatą z Polakami.
Chcę jechać, chcę się spotykać, chcę rozmawiać z każdym, bo każdy w Polsce zasługuje na rozmowę i na to, żeby go wysłuchać. Ale też moim obowiązkiem i obowiązkiem wszystkich polityków jest dzisiaj słuchać Polaków. Bo tego słuchania i tego dialogu dzisiaj w Polsce bardzo brakuje. Jeżeli będziemy potrafili razem ze sobą rozmawiać, spotkać się na drodze, porozmawiać, uszanować zdanie każdego. Bardzo często różnimy się w swoich poglądach i mamy do tego prawo i niech tak będzie. Bo to jest siła demokracji i to jest siła tego, żeby w Polsce dobrze się działo. Ale jeżeli będziemy potrafili wyciągać wnioski, szanować naszych rozmówców, to sprawy w Polsce mogą iść w zupełnie innym kierunku.
Bartosz Brzyski z portalu jagielloński24.pl zwrócił uwagę, że PiS profesjonalnie przeprowadził wcześniejszą kampanię w wyborach prezydenckich. Dodaje, że Platforma Obywatelska jest tym zaskoczona i ma problem.
W tej chwili to Prawo i Sprawiedliwość jest na wznoszącej, można powiedzieć. Wszystko im sprzyja. No, głównie to chyba, że są w opozycji, prawda, i mogą spokojnie rozliczać rząd Platformy. No, ale także dlatego, że klimat społeczny sprzyja i oczekiwanie społeczne. I tutaj pani Beata Szydło może spokojnie, merytorycznie prowadzić tą kampanię i nie musi wdawać się w jakieś populistyczne hasła.
Beatę Szydło jako kandydatkę Prawa i Sprawiedliwości na premiera przedstawił prezes partii Jarosław Kaczyński w sobotę podczas konwencji w Warszawie. W Belwederze w poniedziałek odbyło się spotkanie ustępującego wkrótce prezydenta Bronisława Komorowskiego z prezydentem elektem Andrzejem Dudą. To pierwsze spotkanie pary prezydenckiej z prezydentem elektem i jego żoną od momentu majowych wyborów prezydenckich. Andrzej Duda obejmie urząd prezydenta 6 sierpnia. Urzędujący prezydent wskazał generała Marka Tomaszewskiego do mianowania na stanowisko naczelnego dowódcy sił zbrojnych w czasie wojny. Bronisław Komorowski mówił, że jego decyzja pozwoli na przygotowywanie się w czasie pokoju do dowodzenia siłami zbrojnymi w warunkach kryzysu wojennego. Możliwość wskazania kandydata na stanowisko naczelnego dowódcy sił zbrojnych w czasie wojny to jedna ze zmian związanych z reformą kierowania armią. Poseł Antoni Macierewicz z Sejmowej Komisji Obrony zwraca uwagę, że ta ustawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego i nie wiadomo, czy dzisiejsze wskazanie kandydata będzie w ogóle wiążące. Poseł podkreślił też, że Bronisław Komorowski pospieszył się z decyzją. Powinien dać tę możliwość Andrzejowi Dudzie.
Bez względu na to, jak dobrze oceniamy danego oficera, to jest naturalne, iż takie rozstrzygnięcie powinien podejmować prezydent, który będzie odpowiadał jako zwierzchnik sił zbrojnych za wojsko przez następne 5 lat, ponieważ to jego spojrzenie na wojsko, jego spojrzenie na strategię i taktykę będzie musiało być brane pod uwagę. To on będzie ponosił odpowiedzialność za bezpieczeństwo Rzeczpospolitej przez następne 5 lat, więc musi mieć prawo doboru takich osób, które sam uważa za najlepsze.
Zgodnie z ustawą naczelny dowódca ma przejmować dowodzenie w czasie wojny i podlegać bezpośrednio prezydentowi kierującemu obroną państwa wspólnie z rządem. Naczelny dowódca nie przejmowałby dowodzenia całymi siłami zbrojnymi, lecz tylko częścią wyznaczoną do udziału w operacji obronnej. W Radiu Maryja dalsze informacje. Większość dzieci pierwszy kontakt z pornografią ma w wieku 11 lat głównie przez internet. Wynika z danych przedstawionych na konferencji Społeczne i rozwojowe konsekwencje pornografii. W Sejmie spotkali się specjaliści zajmujący się tematyką funkcjonowania pornobiznesu i wypływających z niego niebezpieczeństw. Prelegenci mówili też, jak można chronić dzieci przed pornografią. Profesor Dines, amerykańska socjolog badająca problematykę hiperseksualizacji kultury i życia społecznego, podkreśliła, że przemysł pornograficzny jest ogromną machiną, która w dobie internetu jest niemal nie do zatrzymania.
Kilka danych statystycznych. 36% internetu to pornografia. Internetowy przemysł pornograficzny zarabia $3000 na sekundę. 40 milionów osób regularnie korzysta z pornografii online. Co czwarte wyszukiwanie dotyczy pornografii. Ponad 1/3 pobieranych plików to treści pornograficzne. Wiedzą Państwo, jak brzmi najczęściej wyszukiwane zapytanie? Najczęściej wyszukuje się pornografii wśród nastolatków.
Dlatego Stowarzyszenie Twoja Sprawa, które zorganizowało konferencję, postuluje między innymi, aby dostawcy internetu wprowadzili rozwiązania technologiczne, które utrudnią dzieciom kontakt z niebezpiecznymi treściami w internecie. PSL chce jeszcze przed wyborami przeforsować ustawę emerytalną. W poniedziałek ludowcy złożyli w Sejmie projekt, który przejęli od Bronisława Komorowskiego po jego przegranej w wyborach prezydenckich. Według projektu Polacy mogliby przechodzić na emeryturę po 40 latach pracy. Mają się liczyć lata składkowe, praca na etacie, umowie zleceniu, własna działalność. Nie będą zaliczane lata studiów czy okres pobierania renty, napisał jeden z dzienników. Jeżeli komuś po 40 latach pracy wypadnie niskie świadczenie, to do minimalnej emerytury z ZUS ma dopłacać budżet państwa. Z projektu PSL wynika, że rolnicy również będą mogli po 40 latach pracy odchodzić na emeryturę. Do stażu będą mieli zaliczoną pracę na roli już w wieku 16 lat. Projekt PSL-u powiększy tylko chaos w systemie emerytalnym, który i tak już jest rozregulowany, mówi poseł Józefa Hrynkiewicz z PiS-u.
Niewielu rolników ubezpieczonych jest w systemie ubezpieczenia w ZUS-ie. Większość z nich jest ubezpieczona w KRUS-ie, a tam obowiązują zupełnie inne zasady. Więc ja myślę, że PSL w pośpiechu, broniąc się przed całkowitym wyeliminowaniem przede wszystkim Sejmu, stara się cokolwiek zrobić, ale wszystko za późno. Dlatego, że PSL dotychczas popierał absolutnie wszystkie pomysły Platformy. Nigdy, ale to nigdy nie miał żadnej inicjatywy, żeby cokolwiek złagodzić w tych szaleństwach liberalnych Platformy. Nie oczekuję, że Platforma to poprze, to po pierwsze, a po drugie niewielkie to ma znaczenie. Poza tym trzeba pamiętać, że tam się wymaga 40 lat składkowych, a to oznacza, że bardzo niewiele osób z tego skorzysta.
PSL podaje, że projekt będzie kosztować budżet państwa do 2020 roku blisko 9 miliardów złotych. Nowa ustawa ma wejść w życie w styczniu 2016 roku. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji weszli do siedziby Telewizji Polskiej przy ulicy Woronicza w Warszawie, poinformował jeden z portali. Czynności prowadzone były w Ośrodku Technologii TVP. Zbigniew Jaskulski, rzecznik prasowy Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie, potwierdził informację i powiedział, że postępowanie nie jest jawne.
Postępowanie jest objęte klauzulą jawności. Ja mogę tylko powiedzieć tyle. W prokuraturze apelacyjnej w Warszawie od 29 kwietnia zostało wszczęte śledztwo na uzgodniony i zlecony przez prokuraturę termin. Były wykonywane przez tych funkcjonariuszy czynności przeszukania w Ośrodku Technologii Telewizji Publicznej. I ta czynność została w dniu dzisiejszym przeprowadzona.
Postępowanie dotyczy artykułu 305 kodeksu karnego, czyli tzw. zmowy przetargowej. Ośrodek Technologii TVP zajmuje się też obsługą informatyczną. Pracuje m.in. nad mediami interaktywnymi oraz telewizją hybrydową. Prokuratura prowadzi postępowanie sprawdzające w sprawie niedzielnego ataku na system informatyczny LOT. W poniedziałek wszystkie rejsy odbywały się już zgodnie z planem. Atak hakerski na system naziemny, który odpowiada za ustawianie planów lotu, uziemnił maszyny przewoźnika na kilka godzin. Dr Łukasz Kister, ekspert do spraw bezpieczeństwa, podkreśla, że na ten atak hakerski należy patrzeć szerzej. Zwraca uwagę, że w naszym kraju mówi się tylko, jak ważne jest bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Brak jest konkretnych działań.
Jeżeli będziemy tylko o tym mówić, będziemy mówić, jakie to piękne i doniosłe strategie zbudowaliśmy, to będzie to tylko coraz bardziej rozzuchwalało cyberterrorystów, hakerów, służby wrogich nam państw, bo będzie to zaproszenie. No skoro mówimy, jak bardzo jesteśmy przygotowani, jaki mamy super rozwiązania organizacyjne i prawne, a tak naprawdę system jest bezbronny, to jest tylko zaproszenie. Chodźcie i przetestujcie nas.
Utrudnienia dotknęły w sumie 1400 pasażerów. LOT odwołał 10 lotów, między innymi na linii Warszawa-Kraków, Wrocław, Rzeszów i Gdańsk, a także międzynarodowych. System, który miał zlikwidować problem dzikich wysypisk śmieci, nie sprawdził się, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Izba skontrolowała wprowadzony 2 lata temu system zbierania i wywozu odpadów komunalnych. Według kontrolerów jest on nieszczelny. Liczba dzikich wysypisk zamiast spadać rośnie. Raport NIK-u wykazał, że 14 z 24 skontrolowanych samorządów odnotowało nadwyżkę dochodów nad wydatkami. To oznacza, że mieszkańcy płacą za wywóz śmieci więcej niż powinni. Mówi Paweł Biedziak, rzecznik Najwyższej Izby Kontroli.
Gminy nie potrafią rzetelnie oszacować ilości wytwarzanych śmieci i asekuracyjnie nakładają na mieszkańców wyższe opłaty. Jedną z przyczyn powstawania dzikich wysypisk jest zaniedbywanie przez gminy tworzenia punktów, w których mieszkańcy mogliby oddać zużyty sprzęt elektryczny i inne odpady z gospodarstw domowych, które nie można zostawić w śmietniku ze względu na rozmiary bądź przepisy obowiązujące.
Kontrolerów NIK niepokoi także ryczałtowa forma wynagradzania firm odbierających i zagospodarowujących odpady. Aż 61% gmin w Polsce, które odpowiedziały na kwestionariusz NIK, wybrała formę rozliczania, w której płaci stałą cenę, niezależną od masy, struktury i ilości odpadów komunalnych. W Radiu Maryja informacje z zagranicy. W Brukseli w poniedziałek rozpoczął się szczyt strefy euro na temat negocjacji dotyczących pomocy dla Grecji. Spotkanie zwołał przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Stojąca na skraju bankructwa Grecja stara się o odblokowanie kolejnej transzy pomocy od międzynarodowych wierzycieli. Chodzi o ponad 7 miliardów euro. Wierzyciele domagają się jednak reform strukturalnych, na które nie chce zgodzić się rządząca Syriza. Mariusz Kękuś, analityk finansowy, podkreśla, że dla Unii Europejskiej nie jest opłacalne ogłoszenie przez Grecję niewypłacalności.
Po pierwsze z punktu widzenia ekonomicznego, a po drugie z punktu widzenia społecznego i też bezpieczeństwa. Widzieliśmy ostatnio, że premier Grecji udał się z wizytą do Moskwy, tak? Co może świadczyć, że jeżeli nie Unia Europejska, to kierunek wschodni. Tak? I to nie jest najlepsze rozwiązanie dla Unii Europejskiej. Natomiast cały czas powtarzam, że zadłużenie Grecji nie jest wielkim problemem w skali Unii Europejskiej. Unia Europejska dzisiaj jest zadłużona na ponad 12 bilionów euro. Dług Grecji, czy też nawet ogłoszenie przez nią niewypłacalności, nie rozwiązuje problemu i stworzyłoby precedens dla takich krajów jak Włochy czy Hiszpania do tego, żeby też iść w kierunku niespłacania długów.
Profesor Zdzisław Kordel z Katedry Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego zwraca uwagę, że jeżeli Grecja otrzyma kolejną transzę pomocy, za pół roku sytuacja się powtórzy. Ekspert dodaje, że Ateny nie są w stanie spłacić swojego zadłużenia.
Grecja powinna wyjść ze strefy euro, umorzyć jej te długi, pozostać powinna w Unii Europejskiej i zdać sobie sprawę, że zaczyna gospodarować na własny rachunek, z własną walutą. Ja mam pełną świadomość, że to byłoby trudne dla tego społeczeństwa w przejściowym okresie czasu. Ale chyba nie mam się co łudzić, bo ta sytuacja powtarza się już od wielu lat i znowu rynki są zasypywane lawinem informacji. Wyjdą, nie wyjdą, dostaną pomoc, nie dostaną pomoc. Krótkoczasowo chce się odwlec problem, który powinien być definitywnie przy takim zadłużeniu zrealizowany czy załatwiony przez rodzinę, jakim jest Unia Europejska.
Niemiecki biznes zaapelował do kanclerz Niemiec o twarde stanowisko w sprawie Grecji. Jego zdaniem tylko skłonienie do reform powstrzyma ten kraj przed wyjściem z Eurolandu. W Polsce na temat skutków ewentualnego wyjścia Grecji ze strefy euro premier Ewa Kopacz rozmawiała w poniedziałek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z ministrami i prezesem NBP. Minister finansów Mateusz Szczurek zapewnił w piątek, że nasz kraj jest przygotowany na ewentualne turbulencje na rynkach finansowych w przypadku bankructwa Aten. Unia Europejska przedłużyła sankcje gospodarcze wobec Rosji za jej zaangażowanie w konflikt na wschodzie Ukrainy. Restrykcje będą obowiązywać do 31 stycznia 2016 roku. Decyzja zapadła jednomyślnie na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej w Luksemburgu. Profesor Włodzimierz Osadczy z KUL-u podkreśla, że powstrzymywanie sankcji jest odzwierciedleniem nastrojów panujących na świecie.
Sankcje to nie są, to nie jest tylko jakiś dotkliwy czy mniej dotkliwy krok w stosunku Rosji ze strony państw zachodnich. To jest coś, co symbolizuje ogólną atmosferę funkcjonowania współczesnego świata, taki przedsmak zimnej wojny.
Wprowadzone w ubiegłym roku sankcje gospodarcze obejmują ograniczenia w dostępie do kapitału dla rosyjskich banków państwowych i firm naftowych, ograniczenia sprzedaży Rosji, zaawansowanych technologii dla przemysłu naftowego, sprzętu podwójnego zastosowania oraz embargo na broń. Wysłuchali Państwo wiadomości w Radio Maryja. Za uwagę dziękuję. Monika.